Na tej Radia Maria bardzo serdecznie witam pana profesora Janusza Kaweckiego, członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Witam, panie ministrze.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Już w najbliższą sobotę, 4 grudnia, będziemy obchodzić 30. rocznicę powstania Radia Maria. To 30 lat służby Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie. Święty Jan Paweł II to postać jakże kluczowa, jakże ważna w historii Radia Maryja. To papież Polak wskazywał, jak powinna wyglądać posługa dziennikarzy. To powołanie, które powinno być służbą w imię prawdy, dobra i piękna. Tę służbę od 30 lat wypełnia właśnie Radio Maryja. Panie ministrze, w jaki sposób można scharakteryzować wkład Radia Maryja na rzecz prawdy, dobra i piękna?
Przede wszystkim trzeba, żebyśmy na samym początku jednak przypomnieli tym, którzy są starsi, a tym młodym powiedzieli o tym, jaka była sytuacja wtedy, gdy rodziło się Radio Maryja. Bowiem my wtedy żyjący byliśmy w sytuacji, w której wcześniej przyzwyczajano nas do istnienia cenzury. Zniesienie urzędu cenzury nastąpiło dopiero ustawą sejmową w kwietniu 90 roku. Była też reglamentowany papier. Zniesienie też w 90 roku nastąpiło właśnie tego reglamentowanego dla prasy papieru. Media elektroniczne, radio i telewizja były właściwie państwowe. Zarządzał nimi radiokomitet, a decyzje wszystkie, które w związku z tymi mediami, z ich aktywnością, także z obsadzaniem osób kierujących, wiązało się z działalnością tego radiokomitetu. I to wszystko powodowało, że w momencie usunięcia cenzury zaczynali ludzie się zastanawiać, dlaczego my jesteśmy poddani tylko tej jednej opcji przekazu. Wtedy to była opcja państwowa, ale nawet ci, którzy rozpoczęli działalność radiową najpierw w tak zwanym wolnej przestrzeni, gdy jeszcze nie było ustawy o radiofonii i telewizji, bo ona weszła dopiero na koniec grudnia 1992 roku. Zaczęli uruchamiać, to się nazywało wtedy pirackie, czy tak później określano pirackie radia. Była też umowa spisana pomiędzy państwem a kościołem, która pozwalała diecezjom uruchamiać rozgłośnie radiowe katolickie. I wtedy to potrzeba było takiej odwagi, jaką wykazał się ojciec Tadeusz Rydzyk. Bo to była odwaga, nie posiadając funduszy na uruchomienie rozgłośni, żeby silić się na rozgłośnię katolicką, ogólnopolską. No, takiej ogólnopolskiej jeszcze w tym momencie nie można było uruchomić, ale to, żeby można było w ogóle w tym kierunku działać, trzeba było kolejnej odwagi ojca prowincjała Leszka Gajdy. I myślę, że to wsparcie ojca prowincjała, zakonu redemptorystów, zgromadzenia redemptorystów pozwoliło wystąpić do ówczesnego księdza biskupa w diecezji chełmińskiej, księdza biskupa Mariana Przykuckiego, który później do diecezji kamieńsko-szczecińskiej został przejął tę jako arcybiskup, ale w tym momencie w jego obszarze oddziaływania był Toruń. I on to swoje diecezjalne radio chciał, pozwolił ojcom redemptorystom, a konkretnie ojcu Tadeuszowi Rydzykowi, na uruchomienie jako Radia Maryja. No i te odwagi z ludzi kościoła, zarządzających w kościele, pozwoliły na to, żeby zaczęło radio nadawać. Najpierw w Toruniu i Bydgoszczy. Był to w Toruniu 8 dzień grudnia 1991 roku i stąd mamy rocznicę 30, rocznicę nadawania audycji, ale rozgłośnia jeszcze nie była ogólnopolską. Dopiero po utworzeniu Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji ustawą z 92 roku, z grudnia, z końca grudnia, pozwoliło na określenie procesu koncesyjnego. Też za podejrzenia, no ale wtedy nawet jeszcze jak na początku ojciec dyrektor chciał rozpocząć nadawanie audycji, to wspominał, że w 91 roku w marcu, przed rozpoczęciem nadawania, gdy potrzebował uzyskać zgodę Ministerstwa Łączności, to jak tam uśmiechano się, nie mając kapitału, nie mając zorganizowania, jak można starać się o uruchomienie radiostacji, nawet takiej lokalnej w Toruniu. No i te odwagi trzeba podkreślić. Dzięki tym odwagom, dzięki zawierzeniu ojca dyrektora, a to zawierzenie, jak sięgniemy pamięcią z różnych opisów, także tych publikowanych, sięga roku 1984, kiedy to na pytanie ojca świętego Jana Pawła II podczas jednej z audiencji ojciec dyrektor odpowiedział, jaki kierunek, jakie marzenia. No, marzę o centrum ewangelizacji. Takie były założenia, taki program tego Radia Maryja. I ojciec święty Jan Paweł II wtedy pobłogosławił ojca dyrektora. No, nie będę już mówił o tym, co później ojca dyrektora z tego tytułu spotkało. Myślę, że przy okazji rocznicy będzie jeszcze mowa o tym, ale to wszystko spowodowało, że ta odwaga i to zawierzenie, najpierw ojca Tadeusza Rydzyka, a potem wspierających go ojca prowincjała i ówczesnego biskupa chełmińskiego, pozwoliło na powstanie radia. My wszyscy w różnych miejscach słyszeliśmy już o tym radio, bo wieść się rozeszła, taka nawet w strukturach kościelnych, że jest takie radio, które będzie radiem katolickim. To nie będzie takie okienko w radiu, gdzie się transmituje mszę świętą wywalczoną przez strajkujących z Solidarności, ale czy program w telewizji jakiś tam półgodzinny czy godzinny, ale będzie to normalnie stale emitujące Radio Maryja. I zastanawialiśmy się, kiedy do nas dotrze. Występowaliśmy w wielu miejscach do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, aby do nas dotarło, bo w 1994 roku odbył się pierwszy proces koncesyjny. I w tym procesie koncesyjnym najpierw przyznano na ogólnopolskiej możliwości nadawania ogólnopolskiego radia tylko dwom komercyjnym, poza radiami państwowymi, później nazwanymi publicznymi. Ale starania, wystąpienia, pisanie spowodowało, że powstała jeszcze trzecia koncesja. Trzecia koncesja dla Radia Maryja. Wtedy przewodniczącym Krajowej Rady był pan profesor Bender. Duże zasługi z jego strony trzeba tutaj podkreślić u świętej pamięci. Pan profesor Bender. I oczywiście otrzymano bardzo niewielką liczbę tych częstotliwości. Były to o małych mocach. No i poinformowano wówczas, że w miarę możliwości Krajowa Rada będzie te koncesje rozwijać i poszerzać. Z jakim to skutkiem dla Radia Maryja się odbywało, to mogłem się przekonać, będąc w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji i na początku dowiedziawszy się o tym, że w archiwum Krajowej Rady, gdy znajdują się także materiały, które wiązały się z tamtym okresem, z listami wielu ludzi. Pracownik, pani asystent mój, zdecydowała się na przeliczenie, przeglądnięcie tych wszystkich wystąpień. Prawie 50 tysięcy listów się zachowało w tej sprawie, żeby w poszczególnych miejscach, w poszczególnych obszarach chcieli otrzymać dostęp do katolickiego głosu. Dlaczego chcieli otrzymać? Przecież chcieli go słuchać dlatego, że tam właśnie mogli dowiedzieć się, poszerzyć swą wiedzę w zakresie katechezy, formacji religijnej, że to radio organizowało, taka wieść rozchodziła się po Polsce i stąd te wystąpienia, że to radio organizowało cały dzień w takim rytmie modlitwy. Czyli modlitwa, katecheza, ale także dyskusja, rozmowy i otwarcie mikrofonu, że mogą ludzie otworzyć się i słuchać w tym radio. No i to wszystko spowodowało, że pojawiły się możliwości ograniczone jeszcze słuchania ogólnopolskiego. Ale ten fakt, że coraz bardziej się lepiej organizowali katolicy, organizowali ci, którzy są już słuchaczami, którzy chcieliby być słuchaczami, to Sejm musiał się sprawą niesprawiedliwości przy rozdzielaniu częstotliwości zająć. Zauważono bowiem, że dwaj pozostali komercyjnie otrzymują kolejne nowe częstotliwości zasięgiem swym obejmując coraz większy obszar Polski, a Radio Maryja jest pomijane. I dopiero kontrola NIK-u, zlecona przez Sejm ówczesny, wykazała te właśnie niesprawiedliwości. Była nawet uchwała Sejmu w roku 2000, że zobowiązuje Krajową Radę do naprawienia krzywd wyrządzonych Radiu Maryja. Proszę zobaczyć, jakie było zorientowanie i zachęcenie słuchaczy Radia Maryja. Aktywność ich została uruchomiona. Tych, którzy byliby w tych innych rozgłośniach właściwie pomijani, nawet bym powiedział wykluczani. Czyli Radio Maryja przez ten fakt, że prowadziło swój program formacyjny, w formacji religijnej, katolickiej, ale także i patriotycznej, powodowało, że stawało się coraz częściej słuchane przez bardzo wielu ludzi, którzy nawet wcześniej w ogóle żadnej rozgłości nie chcieli słuchać, jako że była taki monopol. Nawet tych, którzy tworzyli nowe programy, to były bardziej ze względów informacyjnych albo ze względów na rozrywkę, muzykę emitowaną, trochę różniące się od tych publicznych. Natomiast tu rozwijać się mogli społeczność katolicka właśnie w sposób formacji, rozwijając swoją formację. I tę odwagę ojca dyrektora muszę szczególnie podkreślić, bo przecież rozgłośnia działała nie mając żadnego kapitału. Wspierała swoją działalność na ofiarach ludzi, ofiarach słuchaczy. Jeśli by tych słuchaczy nie było, to i ofiar by nie było, a więc trzeba by było rozgłośnie zamknąć. A słuchacze w ten sposób organizując się byli najliczniejszą, jedyną zorganizowaną grupę słuchaczy rozgłośni radiowych. Nazwali się sami rodziną Radia Maryja. Potem starano się to ująć w jakieś karby statutów. Zostały statuty utworzone, opisując tę właśnie sytuację. Trzeba tutaj w tym miejscu, jak wobec tego można realizować tę prawdę. Pierwsze, nie osadzić się na kapitale. Na tym kapitale wielkim, który będzie żądał wtedy, żeby prowadzić tak program, który jemu będzie odpowiadał, bowiem odpowiadać miał słuchaczom, ich formować. Po drugie, otworzyć się na tych słuchaczy, dać im możliwość współtworzenia programu. Nie tylko przez udział w modlitwie, ale także przez udział w rozmowach niedokończonych. W tych rozmowach z kompetentnymi, coraz częściej, coraz bardziej kompetentnymi, zaproszonymi do studia specjalistami. Proszę zobaczyć, jak teraz rozmowy wyglądają, gdy słuchacze wykazują swoją kompetencję w zadawanych pytaniach, w jakichś uzupełnieniach. Bardzo rzadko zdarza się pytanie, które byłoby odbiegało od tematu. Dostosowani są do tego tematu, który jest podejmowany w programie wprowadzającym. To jest wielka nie tylko w tej prawdzie, to jest nie tylko przekazanie formacji, ale także uczenie. uczenie społeczeństwa, jak uczestniczyć w dyskusjach, wyrażać poglądy. No, myślę, że to są takie zasadnicze efekty, a te efekty są tylko możliwe dzięki głoszeniu prawdy i służeniu Panu Bogu, Kościołowi, Polsce i Polakom. Oczywiście to widać było od razu, że ktoś, inni przeciwnicy to widzą, ci, którzy chcieliby zmonopolizować, i dlatego stałe są sprzeciwy. No ale o tym sprzeciwie, o walce z radiem i jego osadzeniu w społeczności, w rodzinie Radia Maryja, powoduje, że tę walkę wygrywa za każdym razem, że nie oddaje terenu, a właściwie zdobywa coraz większą liczbę słuchaczy. To, że tam informacje są telemetryczne, zobaczymy, jakie będą te rzeczywiste. I do nich się mniej będę odnosił. I to wszystko jest właśnie taką służbą. Służbą w prawdzie dla Pana Boga, Kościoła, Polski i Polaków.
O 30 latach służby Radia Maryja w Panu Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie mówił pan profesor Janusz Kawecki, członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Oczywiście to z racji czasowych namiastka tego doświadczenia i wiedzy. Dziękujemy panie profesorze za podzielenie się i pewnego rodzaju także inspirację do tego, żeby samemu również podjąć refleksję nad znaczeniem Radia Maryja w moim życiu.
Dziękuję bardzo, że miałem możliwość powiedzenia o tym. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, dziękujemy serdecznie.